Rozdział szósty. Dawca. Wyjeżdżamy z CPN-u z pełnym bakiem. Rafał podekscytowany całą akcją z darmową benzyną. Dla mnie normalka. Kierujemy się na Wodzisław. Po chwili dojeżdżamy do drogi głównej. Przejeżdża przez skrzyżowanie Lias z naczepą tira. Patrzę w lewo. Wlecze się czerwony podmiejski autobus. Za nim sznur samochodów, bo nikt go nie może wyprzedzić. Taki duży ruch w obie strony. Sporo aut ciężarowych, więc nawet motorem na trzeciego się nie zmieścimy. Szybka decyzja, po gazie i hop, jesteśmy przed autobusem. Idę o zakład, że ktoś z ludzi w autobusie, widzących jak wskoczyliśmy przed niego, mruknął pod nosem: kolejny dawca. Przecież tak mówią o pędzących motocyklistach. Lias, który przejechał przed nami, rośnie w oczach. Kurde, on hamuje. Stopy ledwo mu widać. Hamuje ostro, dym idzie z opony, ale tylko tylnej. Przedni hamulec nie łapie. Kurde, przecież go nie mam. Zapomniałem, nie wyrobimy się. Rafał, wyskakuj, nie wyhamuje. Tak krzyknąłem, że bez słowa zsunął się z motoru i przetoczył po asfalcie. Przede mną już tylko naczepa, głuchy huk. Walę głową w naczepę. Cały motor zmieścił się pod nią. Nie miała, wtedy nie było takiego obowiązku tylnej atrapy, która zatrzymuje na sobie osobowe auta i motory. Pełen impet uderzenia ląduje więc na moim kasku. Upadam na asfalt. Jeśli straciłem świadomość, to na sekundy. Widzę nad sobą ludzi z autobusu. Próbują podnieść mi głowę, chcą zdjąć kask, ale nie odpięli paska, zaraz mi urwą łeb. Kierowca Liaza wyskakuje i krzyczy w szoku: to nie moja wina, to nie moja wina. Patrzę na Rafała, podchodzi do mnie, wyszedł bez szwanku. Gdzie motor? Pytam. Pokazuje na chodnik. Stoi, ledwie zadrapany. Rafał? Mówię. Ja umieram. Tracę przytomność. Jakimś cudem podnoszę się, robię kilka kroków, siadam na krawężniku. Jest mi słabo. Zatapiam twarz w rękach, przywracam się na bok. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że jest ze mną bardzo źle. Pewien młody lekarz na samym początku bardzo interesował się moim przypadkiem i nieraz, kiedy miał nocny dyżur, przychodził do mnie, aby pogawędzić o tym i owym lub po prostu zapytać, jak się czuję. Kiedy mnie coś bolało, a bolało ciągle, tyle tylko, że raz mniej, raz bardziej, a czasem nie do wytrzymania, zawsze mi coś skutecznego zaaplikował. Przy tym robił to chętnie, bez ociągania się, bez kazań o szkodliwości tych leków i w takiej dawce, że naprawdę czułem ulgę. Wydawało mi się, że potrafi wczuć się w moje położenie, w mój sposób myślenia. Zaufałem mu do tego stopnia, że 2 tygodnie po wypadku, kiedy obchodziłem 18 urodziny, stałem się wreszcie pełnoletni, odkryłem przed nim swoje najgłębsze marzenie. W pierwszych dniach po wypadku nie dopuszczałem do siebie myśli nie tylko o tym, że nie będę mógł się samodzielnie poruszać, ale nawet o tym, że nie wyzdrowieję zupełnie. Jednak co się odwlecze, to nie ucieczę. W dniu swoich 18 urodzin wiedziałem już, jaki los mnie czeka. Wyglądało na to, że raczej nigdy nie wyjdę ze szpitala, że nigdy, choćby w 1%, nie będę samodzielny, że najprawdopodobniej pożyję kilka lat w koszmarnych męczarniach, po czym, oddychając żywym ogniem, umrę na zapalenie płuc. Od szyi do stóp nękała mnie złośliwa spastyczność, która, kiedy byłem niespokojny, miotała mną jak epilepsja po całym łóżku. Wystarczy, nadal tak jest, zdenerwować mnie albo dotknąć znienacka, a moje ciało wygina potworny skurcz mięśni. Jest tak gwałtowny i silny, że gdyby chcieć wtedy na przykład wyprostować mi palce, trzeba by je było połamać i pozrywać ścięgna. To jest kilkanaście naprawdę upiornych sekund. Najczęściej wzruszenie lub inne emocje wywołują u mnie spastyczność. Czasem jest to niespodziewany telefon, czasem radość na czyjś widok, ale reakcja mojego ciała jest zwykle taka sama. Przekonała się o tym Kasia, kiedy swoimi chłodnymi dłońmi dotknęła na pożegnanie mojej ręki. Byłem rozdarty, chciałem się do niej przytulać, pocałować, ale sprawiało mi to okrutny ból. Kasia nie wiedziała, jak się zachować, czy darować sobie gesty czułości, których tak bardzo byliśmy spragnieni, czy wykonywać je pomimo wszystko. To była dla nas naprawdę bolesna przyjemność. Jedno jest pewne. Nie można mnie było nie dotykać. Co 2 godziny rotacja przeciwodleżynowa. Codzienna toaleta, posiłki. Do tego trzeba dołożyć odparzenia od plastrów i upiorne cewnikowanie. Ludzie myślą, że człowiek sparaliżowany nie odczuwa bólu. Nic bardziej mylnego. Ale o tym zdążycie się jeszcze nasłuchać. Kiedy przyszedł ów młody lekarz, przedstawiłem mu prośbę, która zresztą do dziś jest aktualna. Powiedziałem mu, że jako już dorosły człowiek mam życzenie, aby przekazać swoje organy zdrowe i jeszcze niezniszczone lekami oraz wiekiem ludziom oczekującym na przeszczep. Chcę im uratować życie. Chcę dać swoje życie komuś, kto naprawdę będzie żył, a nie wegetował, przywiązany do 500 kilo złomu. Miałbym wielką satysfakcję, gdyby moje serce, nerki i cokolwiek jeszcze innego uratowały komuś życie, skoro swoje zmarnowałem. Może żyjąc w innym człowieku, poprzez ten przeszczepiony mu kawałek siebie, odczuwałbym jego radość życia, szczęście i dziękował Bogu, zamiast mu złorzeczyć, kiedy mój wewnętrzny demon spastyczności ma ochotę rozerwać moje ścięgna i połamać stawy. W zamian poprosiłem tylko o podanie środków nasennych i definitywne odłączenie mnie od respiratora, co zresztą zdarzało się i nadal zdarza samoistnie, kiedy skurcz wyszarpie rurkę z mojej tchawicy. O rany, jak on mnie zjechał. W życiu nie słyszałem takiej reprymendy. Wydarł się na mnie, zmieszał mnie z błotem, pienił się, plutł 3 po 3. No bo co miał powiedzieć? Skoro jedyną przyczyną jego reakcji było to, że lękał się dopuścić ten problem do siebie, że w głębi serca czuł, iż nie znajdzie mocnego argumentu, by odmówić mej prośbie. Na koniec stwierdził, że mam sporo szczęścia, bo trafiłem na ten oddział. Gdybym znalazł się na innym, to dopiero bym się przekonał, co to znaczy prawdziwe cierpienie. No tak. No cóż ja mogę wiedzieć o cierpieniu?